magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.
Reklama.
Weekend żużlowy Grand Prix za nami, o tym wszystkim na antenie Radielka podczas magazynu żużlowego. Witam gospodarza Michała Koniecznego.
Dzień dobry, witam w poniedziałkowym magazynie żużlowym. Dziś nieco krótszym, bo słyszycie Państwo, że moja dyspozycja głosowa i zdrowotna nie jest najlepsza. Rozpoczynamy ten magazyn oczywiście od Grand Prix Finlandii na torze w Tampere. Jeszcze przed tym decydującym starciem, przed sobotnim starciem, no świat ten żużlowy obiegła informacja o wycofaniu się po treningu Krzysztofa Kasprzaka. Ja z mieszkańcem Leszna, liderem klasyfikacji generalnej Grand Prix, rozmawiałem tuż po podjęciu właśnie takiej, a nie innej decyzji.
Starałeś się tutaj potrenować przed tym Grand Prix na torze w Tampere. Niestety ból no, spowodował to, że nie wystartujesz w Grand Prix.
No tak, może nie ból, ale po prostu nie mam lewej nogi. Mam strasznie zepsute te kolano, więc na pewno jutro nie wygram, a była okazja, bo tor ładny jak w Auckland czy w Bydgoszczy, silniki widać, że dobrze jadą, więc no zawsze mam takiego pecha, że jestem w formie, to coś mnie przytłacza, ale na Pragę będziemy gotowi.
No, smutek jednak jest, bo warto było podtrzymać dobrą pasę, która gdzieś tam po tych dwóch turniejach Grand Prix była.
No tak, wystarczyło 10 punktów i nadal bym był liderem, więc no, ale teraz nie ma co mówić, już to jest przeszłość i no, tragedia. Dla mnie to jest bardzo źle, ale będziemy się starali zrobić coś dalej.
W każdym razie chciałeś podjąć walkę, bo przecież przyjechałeś tutaj do Tampere z całą swoją ekipą, wyjechałeś na tor, no i nie poddałeś się tak bez próby.
No tak, no ja tam przyleciałem, więc miałem luz, ale chłopakom dziękuję, że przyjechali, mimo że wiedzieli, że mam bardzo zły stan tego kolana, więc no nie wiedziałem, że będzie tak źle. Myślałem, że dam radę, a nie mogę na łuku balansować jednak tą nogą i zrobię 2-3 punkty wymęczone, a mogę też być zagrożeniem dla innych, więc lepiej nie wyjeżdżać. Ward jeździ bez operacji, ale ma 6 tygodni po zerwaniu, ja mam 5 dni, więc może dlatego jest przyczyna, że nie mogę wystartować. Lekarze mają operację i pół roku przerwy, ale ja sobie na to pozwolić nie mogę, więc będziemy robili wszystko tutaj z teamem, żeby za 2 tygodnie być gotowym.
Krzysztofowi życzymy przede wszystkim zdrowia, jak najszybszego powrotu, skutecznego powrotu na ten żużlowy tor. A posłuchajmy teraz mojej sobotniej relacji z, umówmy się, chyba nie najciekawszych zawodów Grand Prix.
W zasadzie na torze w Tampere o wszystkim decydował start i pierwszy łuk. Dalej żużlowcy Gęsiego jechali do mety. Pierwsze mijanki mieliśmy za sprawą Petersena i Bachelora dopiero w 12 wyścigu, który zresztą był powtarzany, bo kierowniczka startu wymachała jego uczestników nie po 4 okrążeniach, a po 3. Dla jedynego naszego reprezentanta, Jarka Hampela, biegiem ostatniej szansy był ten 18. Niestety miał w nim to najgorsze drugie pole startowe, a w sumie 7 zdobytych punktów nie dało awansu do półfinału. Ostatecznie, historycznie pierwszym zwycięzcą Grand Prix Finlandii został Słoweniec Matej Zagar. Drugi był reprezentant Wielkiej Brytanii, Tai Wofinden. Trzeci, Szwed Fredrik Lindgren. W klasyfikacji generalnej, mimo nieobecności na torze w Tampere, prowadzi mieszkaniec Leszna Krzysztof Kasprzak z dorobkiem 35 punktów. Po 34 mają Nicky Petersen i Greg Hancock. Czwarty jest Chris Holder, który zdobył 32 punkty. Ósme miejsce zajmuje mający 29 punktów Jarek Hampel.
Po raz pierwszy w swojej karierze turniej Grand Prix wygrał Słoweniec Matej Zagar. Jak ocenił ten turniej?
Dla mnie bardzo udany, bardzo się cieszę z tego, że no nie powiem, że w końcu się udało, bo bardzo blisko byłem zawsze, pukałem na te drzwi, ale jakiś klucz tam nie pasował i no fajne w końcu, nie? Dla mnie, dla Słowenii i dla całego mojego teamu. Ja się najbardziej cieszę, że moi chłopaki z mojego teamu dostali tę satysfakcję w końcu, którą szukaliśmy i naprawdę, naprawdę dużo nerwów było straconych przez dużo zawodów i koniecznie też, że sponsory też dostali jeszcze większe wiary we mnie.
No widać było, że ta radość była niesamowita po tym ostatnim finałowym wyścigu, tam ściskaliście się mocno, no prawie cię tam podrzucano w górę.
No tak jest, trzeba naprawdę jechać tak, jak potrafisz jak najlepiej, ale w mistrzostwie świata to nie ma odpuszczania i trzeba pchać ile się da, także tylko to jest droga do zwycięstwa.
Ten początek zawodów nie był za ciekawy, tych mijanek za dużo nie było. Czy to wina tego długiego toru, czy tego, że on nie jest takim naturalnym torem, na którym normalnie rozgrywa się zawody ligowe?
Nie, tor był po prostu trochę za wąski za takie rzeczy, takie ścieczki i no, jeżeli ktoś nie popełnił dużego błędu, no to nie było szans na wyprzedzanie, także akurat finału się udało dobrze to wykorzystać.
Tyle zwycięzca historycznie pierwszego Grand Prix Finlandii na torze w Tampere, Słoweniec Matej Zagar, a z jedynym reprezentantem naszego kraju w tym turnieju, Jarkiem Hampelem, rozmawiałem na lotnisku, czekając na odlot do Gdańska.
Minęło już trochę czasu, kilka godzin od tego turnieju, no czas taką głębszą analizę. To rzeczywiście były takie zawody, w których decydował przede wszystkim start i pierwszy łuk?
Dokładnie tak właśnie było. To był tor, na którym start grał najważniejszą rolę i dojazdy pierwszego łuku, ewentualne dobre rozegranie tego pierwszego łuku. To były najważniejsze elementy tego dnia. Ja niestety niezbyt dobrze spisywałem się pod taśmą. I to był później problem, ponieważ tor miał taką geometrię, która jakby nie pozwalała na dużo walki podczas trwania wyścigu, także kto pierwszy ze startu, ten, jak to się mówi, lepszy i to się potwierdziło.
Dosyć wąski tor, ale długi.
Dosyć wąski, długie, proste, dość ciasne wiraże, także gdzieś tam trzeba było umiejętnie oczywiście wybierać, czy dobierać ścieżki. W tej późniejszej fazie tego turnieju tor trochę stał się problematyczny, bo gdzieś tam pojawiły się jakieś dziury kolejne. Ale nie było najgorzej, nie było najgorzej. Bardzo ważnym elementem było to, żeby faktycznie mieć szybki, dobrze dopasowany motocykl ze startu. Zazwyczaj w tym elemencie jestem dobry, ale akurat wczorajszy dzień to nie był widocznie mój.
Jarek, bieg 18 to taki bieg dla Ciebie ostatniej szansy i niestety najgorsze pole startowe to drugie.
Nie miałem zbyt dużo szczęścia, jeśli chodzi o pola startowe, bo te wewnętrzne nie były najlepsze, a drugie to już w ogóle było bardzo słaby. Startowałem z niego dwa razy, więc no, nie pomagało mi to zupełnie. Także no, co tu dużo mówić. Na ostatnim biegu jeszcze gdzieś tam próbując szukać jakieś przedziwne ustawienia, które może by mi pomogły, ale okazało się, że jednak nie byłem wystarczająco szybki. No i jakieś tam plany, czy też to, aby wystartować w półfinałach, tego nie szło zrealizować, także no, tym razem było słabiej. Myślę, że w następnych zawodach.
No właśnie, za dwa tygodnie Praga.
Za dwa tygodnie Praga. Tutaj będę szukał swojej szansy. Zobaczymy. Tor znam, miejsce również, także no teraz będę musiał się mocno przygotowywać do kolejnego startu.
Mieszkaniec Leszna Krzysztof Kasprzak, mimo że nie wystartował w tym turnieju, nadal jest liderem klasyfikacji generalnej Grand Prix. Tym razem te zawody obserwował w roli widza. Rozmawiałem z nim tuż po zakończonym turnieju.
No tak, Pan Bóg mi dzisiaj pomógł, że tutaj nie nadrobili, ale na pewno tak i tak jest przykro, bo miałem 11 punktów przewagi, teraz mam 1, więc zaczynamy od nowa, ale mam 2 tygodnie. Duża pomoc tutaj od pana Jurka Buczaka w tym tygodniu będzie, także od pana Szkudlarka, byłego menadżera gdzieś na Krampa, który mi prowadzi tutaj w poniedziałek o 8, już jestem w Reha Sport u profesora Piątka i będziemy działać z tym kolanem. Nie tyle mnie boli, co po prostu mam watę i nie mogę jej na wejściu w łuk do tyłu przerzucić. Wczoraj wiedziałem po tym jednym łuku, że nie dam rady i lepiej było, że nie pojadę, bo byłoby zagrożeniem dla kolegów. No oczywiście też dla mnie, więc sezon jest długi. Na pewno przykra sytuacja i do moich sponsorów i do wszystkich, no ale kibiców przepraszam, bo dzisiaj mi się wydaje na tym torze podobne przełożenia były co w Bydgoszczy czy Auckland i mógłby być dobry wynik znowu, bo ale no cóż, musiałem obejrzeć to z trybun.
Krzysztof, jak oceniasz same zawody? No początek chyba nie najciekawszy. Zbyt wielu mijanek, zbyt wielu takich finezyjnych żużlowych akcji nie było.
No tak, no robi się to, żeby jak najwięcej ludzi przyszło na stadion, bo jest więcej miejsc, ale te tory usypywane, to ja zawsze powtarzam, że jest to bez sensu i po 8 biegach muszą wyjść z sipami, łopatami, żeby kolejne równać, bo każdego pociąga mistrzów świata i nie mogą panować motocykla, więc no jest to bez sensu moim zdaniem i powinny być tory takie, które są na co dzień używane, a nie ten tor leżał rok bez jeżdżenia i oni myśleli, że się sklei do podłoża, więc ale już to jest za nami, wszyscy cało i fajnie, że wygrał mój przyjaciel z Gorza. Mówiłem mu to przed meczem, ma duże szanse, bo jego tor taki lubiana i myślę, że no walczymy dalej, tak mówił mój menadżer. Bitwę przegraliśmy się, ale wojna trwa.
Krzysztof, na Pragę robisz wszystko, aby być gotowym w 100% i aby ta przewaga nad drugim w klasyfikacji generalnej była coraz większa.
No, nie myślę nad przewagami, czy coś. Po prostu zbieramy punkty, tak robiliśmy dotychczas dwa mecze i po trzech rundach nadal prowadzę, mimo że jednej rundy nie jechałem, więc na pewno jest to optymistyczne, tylko tak mówię. Chcę jak najszybciej do tej formy przed Landshut, tak jak miałem w Landshut, żeby po prostu wygrywać te wyścigi z nimi, bo tak widzimy dzisiaj. Hancock wygrywa bieg, za chwilę prosta z tyłu. Wygrywa, tak jest na dzisiaj żużel, jest to wszystko tak wyrównane. Sam Smoliński wygrywa wyścig, za chwilę wyrównają, przechodzi zero i ten dzisiejszy nawet oglądanie mi dużo dało, bo no nie można po prostu po jednym nie wygranym biegu, tak Hancock dzisiaj pokazał, po dwóch zerówkach jechał w finale i jest tak wyrównany na dzisiaj sprzęcza, mi dużo szczęścia, tak mi zabrakło tego w lansu, no ale tak powiedziałem, nigdy nie odpuszczę jazdy dla kadry i z orzełkiem, więc dlatego tam pojechałem. Teraz dużo mi ludzi mówi, dlaczego nie pojechałem do lansu na jakieś pary, ale są to już mistrzostwa świata pary, dla mnie to było super tam się pokazać.
Czy dużo miałeś telefonów, dużo SMS-ów przyszło od wczoraj do dziś, po tym jak podaliśmy twoją decyzję o tym, że nie wystartujesz w tym turnieju w Tampere?
Tak, dziękuję przy okazji wszystkim moim przyjaciołom, kibicom, rodzinie i także sponsorom, którzy każdy praktycznie do mnie zadzwonił i się pytał, co jest grane, więc powiedziałem prawdę, po prostu nie mogłem wejść z gazem w ugi, byłoby bez sensu, gdybym tutaj dzisiaj startował, więc tak jak mówię, na pewno szkoda, ale co zrobić.
Podobnej kontuzji jak Krzysztof nabawił się inny uczestnik Grand Prix, Australijczyk Darius Ward.
Ward ma 6 tygodni i to jest jego przewaga nade mną, bo ja mam 6 dni i dużo ćwiczeń. On ma przednie krzyżowe zerwane, ja tylne, więc mam niby lżej, ale tak mówię, ja 6 dni tylko mam. I tak, te 2 tygodnie teraz ciężko przepracuję po to, żeby w Pradze po prostu muszę zrobić przysiad, żeby wsiąść na motocykl. Inaczej nie będę jechał.
I tyle, Krzysztof Kasprzak, to za nami. Zdjęcia oczywiście z tego turnieju Grand Prix, z treningu znajdziecie Państwo na stronie, na portalu regionu sportlk.pl. A co przed nami? Piątek, godzina 19:00, to bezpośrednia transmisja na antenie Radia Elka z turnieju par tego ostatniego już ze szwedzkiej Eskilstuny. Przypomnijmy, że na prowadzeniu jest Australia 20 punktów, na drugim miejscu Dania 16, na trzecim Polska 12, na czwartym Szwecja 7, na piątym Niemcy 5, szóste, siódme miejsce zajmują reprezentacje Rosji i Łotwy. Te drużyny zgromadziły po 4 punkty. Biało-czerwonych reprezentować będą Jarek Hampel, Maciej Janowski i Patryk Dudek. Ta transmisja oczywiście dzięki uprzejmości firmy Fogo na antenie Radia Elka w najbliższy piątek od godziny 19:00. A dzień później Fogo Unia Leszno rozegra mecz wyjazdowy bardzo ważny na torze Wybrzeża Gdańsk. Sobota, godzina 16:30. Zapraszam Państwa do radio odbiorników. Tabela Ekstraligi wygląda następująco. Po 6 punktów mają drużyny z Tarnowa, Zielonej Góry i Gorzowa. 4 punkty ma Częstochowa. Na 5. miejscu jest Fogo Unia Leszno z dorobkiem 3 punktów. Na 6. Wybrzeże Gdańsk 2 punkty. Na 7. Sparta Wrocław 1. I na ostatnim miejscu drużyna Toruńskich Aniołów. Swój mecz na własnym torze natomiast rozegrają Rawickie Niedźwiadki, ale to oczywiście w niedzielę. Mam też jeszcze jedną dobrą informację dla wszystkich fanów czarnego sportu, naszych słuchaczy. Dzięki Spółdzielni Mleczarskiej z Gostynia będziecie Państwo mogli wysłać transmisji z wszystkich turniejów walki, w tym roku o tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów. No, przypomnijmy, zakwalifikował się do niej, awansował do niej m.in. Leszczyński Byk, Piotr Pawlicki, pojadą tam też inni biało-czerwoni i jeszcze jeden żużlowiec Fogo Unii Leszno, Duńczyk Mikkel Michelsen. Ruszamy transmisją z włoskiego Lonigo w lipcu. Przypominam, sponsorem transmisji jest Spółdzielnia Mleczarska z Gostynia. A dziś czas w naszym magazynie żużlowym na naszego żużlowego gościa.
Łukasz Borowiak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, poseł z naszego regionu, kibic oczywiście, między innymi Leszczyńskich Byków. Sytuacja jednak chyba trochę nie jest ciekawa, bo po tej ostatniej porażce z Falobazą Zielona Góra humory kibiców wyraźnie pogorszyły się.
No nie ukrywam, że postawiłem na wynik 48-42 dla Leszczyńskiej Unii. No rzeczywiście sytuacja nie jest ciekawa. Przed nami wyjazdowy mecz w Gdańsku. Myślę, że tam no musimy wygrać. To jest już taki element psychologiczny, dobrego nastawienia zawodników i żużlowców do tego, aby powalczyć już z Tarnowem w Lesznie. No trudno. Chyba wielu kibiców było załamanych po tym meczu. Rzeczywiście dwa ostatnie biegi były bardzo kluczowe. Każdy z nas liczył na to, że jeżeli Nicky Petersen pojawi się, no to jesteśmy w stanie wygrać co najmniej ten 15 bieg, a tu się okazuje, że w dwóch ostatnich meczach no nie udaje nam się wygrać końcówki meczów, a nie ukrywam i też wielu kibiców i specjalistów od żużla mówi wprost, że wygrywa się w końcówce zawodów. Trudno, duży niedosyt, nie ukrywam, że byłem mocno załamany, ale liczę na dobry wynik w Gdańsku, a to pozwoli na to, że no, przyjdzie bardzo dużo kibiców też na dobry mecz z Tarnowem i mam nadzieję, że zawodnicy Unii właśnie w Gdańsku pokażą, że warto na nich postawić, warto kibicować, warto liczyć na to, że w najbliższym czasie będą coraz lepsze wyniki.
Co w tej leszczyńskiej maszynie nie zagrało? Bo przed sezonem mieliśmy bardzo optymistyczne nastawienie.
Nie wiem, na pewno nie jestem po pierwsze działaczem, jestem tylko kibicem, ale mogę wypowiedzieć się na temat obserwacji ze stadionu. No, dużo kibiców, kolegów mówi, że widać, że chyba ta atmosfera nie jest ciekawa, nie ma scalonego zespołu. To są opinie kibiców. Być może to jest opinia zbyt brutalna, ale jeżeli słyszymy na przykład, że świetnie funkcjonuje klub z Zielonej Góry, tak? Jest cudowna atmosfera, fajna współpraca, no to pytanie, czy w Leszczyńskiej Unii jest podobna atmosfera współpracy wszystkich zawodników, tak, żeby po prostu wygrywać mecz. Nie chciałbym opierać się na takim fakcie, że każdy zawodnik jedzie po indywidualną zdobycz, oczywiście ona jest bardzo ważna z punktu widzenia realizacji kontraktu, ale jedzie się dla zespołu, dla kibiców i wtedy współpraca wszystkich zawodników, no, musi się układać prawidłowo, tak, żeby po prostu i klub, i działacze, a także i kibice byli zadowoleni z wygrywania meczów przez nasz zespół.
Sporo gorzkich słów padło ostatnio pod adresem Nickiego Petersena.
Tak, to wypowiadają się zawodnicy. Ja mogę tylko opierać się na informacjach medialnych, które pojawiają się na portalach internetowych, w prasie. Trudno mi powiedzieć, nie jestem w środku. Tu na pewno głos musiałby zająć na pewno ktoś z działaczy, czy menadżer, czy też trener. Nie ukrywam, że Nicky Petersen jest znaczącą indywidualnością. Od wielu, wielu lat ma taką charyzmę i temperament. Być może jego charakter jest troszeczkę taki zbyt mocny, radykalny, że nie potrafi funkcjonować w klubie, ale nie chciałbym przekreślać, bo przecież Nicky Petersen jeździ w innych zespołach, tak, reprezentując różne kluby. Być może tam jest inna atmosfera. Trudno mi powiedzieć, czy to jest zbyt duża indywidualność, jak też pozostali zawodnicy Leszczyńskiej Unii, ale faktem jest, że po prostu muszą wspólnie ze sobą współpracować, bo liczy się dobro klubu i to jest dla mnie najważniejsze jako kibica, który przychodzi na stadion Alfreda Smoczyka i chce obejrzeć bardzo dobre zawody.
W każdym razie chyba więcej spodziewaliśmy się po Duńczyku.
Na razie tak, ale jak rozmawiam z kolegami, mówię, że możemy ocenić zawodnika w połowie sezonu. To są trzy mecze. Rzeczywiście duży niedosyt po Wrocławiu, duży niedosyt po meczu z Zieloną Górą. Ja liczę, że Nicky Petersen stanie na wysokości zadania i będzie takim zdecydowanym liderem Leszczyńskiej Unii. Widać, że dobrze jeździ w Szwecji, tak, ostatnio zdobył komplet. To teraz pytanie, dlaczego nie potrafi zdobyć znaczącej ilości punktów w Lidze Polskiej. Oczywiście ona jest najsilniejsza, jest mocna rywalizacja, ale tu liczymy, że Nicky Petersen będzie tym prawdziwym fighterem, liderem, który pociągnie pozostałych zawodników do tego, żeby wygrać mecz. Ale też przykro jest, kiedy Grzegorz Zęgota zdobywa 0 punktów, i pozostali zawodnicy, mimo chęci, tak, no, nie zdobywają tych założonych, określonej ilości punktów, które w momencie sumowania no, dają wynik ten pozytywny. Nicky Petersen, ocenimy go po meczu z Gdańskiem w Tarnowie. Ja cały czas uważam, że w najbliższym czasie Nicky Petersen pokaże, na co go stać. Obawiam się tylko, że jego bojowość może też doprowadzić do tego, że gdzieś w pozostałych turniejach indywidualnych może uczestniczyć w jakimś karambolu, odpukać. Tu cały czas w niepewności obserwujemy naszych zawodników, którzy startują w indywidualnych turniejach, czy też w ligach w innych krajach. Ja liczę tylko na to, że Nicky Petersen pokaże, że warto na niego postawić i będzie tym zdecydowanym liderem, który naprawdę zmobilizuje pozostałych zawodników do tego, aby wygrywać mecze.
Tyle poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z naszego regionu, Łukasz Borowiak, też oczywiście jak najbardziej sympatyk sportu żużlowego. A jeżeli chodzi o te turnieje indywidualne, to mamy dobrą wiadomość.
bo Przemek Pawlicki na torze w Krsko zakwalifikował się do finału eliminacji do indywidualnych mistrzostw Europy. Ten finał 8 czerwca na torze w węgierskim Debreczynie. Przypominam również, że w najbliższą sobotę, uwaga, w sobotę od 16.30 bezpośrednia transmisja z tego długo oczekiwanego meczu w Gdańsku, bardzo ważnego dla obu drużyn, a dzień wcześniej o godzinie 19.00 transmisja ze szwedzkiej Eskilstuny, turniej par, ten ostatni, to decydujące starcie. A od kolegów z zaprzyjaźnionego Radia Lubuskiego, Radia Zachód, otrzymaliśmy materiały dotyczące Grand Prix w Gorzowie, dotyczące również i dzikiej karty, i pożegnania Tomasza Goloba. Posłuchajmy, co właśnie, jeżeli chodzi o tę sprawę, miał do powiedzenia prezes Gorzowskiej Stali, Ireneusz Maciej Zmora.
Długo zastanawialiśmy się nad tym, dla kogo wystąpić o dziką kartę na ten turniej. Trzy dla Tomasza Goloba, który w barwach Stali Gorzów zdobył jako kapitan naszej drużyny tytuł indywidualnego mistrza Polski. Jako kapitan Stali Gorzów trzykrotnie sięgał po tytuł drużynowego mistrza świata, w tym raz w Gorzowie. W barwach Stali Gorzów jako nasz kapitan zdobył wszystkie możliwe krążki indywidualnych mistrzostw świata, w tym ten najważniejszy w 2010 roku tytuł indywidualnego mistrza świata. Czy też wystąpić o dziką kartę dla młodego, gniewnego wychowanka Bartka z Mazlika. I mam przyjemność poinformować, że zapadła decyzja. 30 sierpnia w Gorzowie mistrz świata Tomasz Golob będzie żegnał się z kibicami, którzy go wspierali przez 19 lat, ponieważ pewnie jak pamiętacie i wiecie, Tomek rozpoczął przygodę z cyklem Grand Prix w 1995 roku i nieprzerwanie przez 19 lat reprezentował i cieszył Polskę i nas jako kibiców. Ale o dziką kartę Stal Gorzów wystąpi dla Bartka z Marzlika, który już udowodnił, że potrafi jeździć doskonale, ścigać się z najlepszymi. Dwa lata temu na gorzowskim torze potrafił stanąć na podium, udowadniając, że jest w stanie rywalizować w gronie najlepszych zawodników na świecie. Tomku, to dla nas jest zaszczyt i olbrzymie wyróżnienie, iż wybrałeś Gorzów jako miejsce, w którym chciałbyś pożegnać się z kibicami, którzy Cię wspierali przez tyle lat, a my ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby to wydarzenie miało właściwą oprawę i wypadło jak najbardziej okazale, a o szczegółach będziemy informować, myślę, że już niedługo. Na pewno będzie możliwość spotkania się oko w oko z mistrzem 30 sierpnia podczas imprezy, którą w Gorzowie organizujemy.
O zabranie głosu poproszę honorowego prezesa Stali Gorzów, pana Władysława Komarnińskiego.
Kiedy Tomasz Golob odchodził z naszego klubu, mówi, to co, żegnamy się panie prezesie, powiedziałem, czas pożegnań Tomek przyjdzie. Upłynęło trochę czasu, dzisiaj siedzimy razem z państwem jako dziennikarzami, żeby obwieścić nie tylko w kraju, ale myślę za granicą też, bo Tomasz Golob jest sportowcem, który też i cieszył i bawił kibiców z całego świata. Dzisiaj chcę powiedzieć tak. Przede wszystkim chcę mu gorąco, tak jak potrafię, podziękować za to, że ten okres, który spędził razem z nami, dał nam wiele radości. Były różne sytuacje. Już kiedyś go nawet za to przeprosiłem, jak byłem zły na niego i sobie pozwoliłem powiedzieć więcej. Ale wielkość człowieka jest wówczas, kiedy nie jeździ w tej drużynie, która jest dzisiaj Stal Gorzów, ale sercem jest, jakby to powiedzieć, i pamięcią z nami. To, że powiedział tak na nasze pytanie, świadczy o tym, że nie pomyliliśmy się ani o jotę, jeżeli chodzi o naszego mistrza świata. U nas zdobył brązowy medal, jak pamiętacie, jak tylko przyszedł do nas w pierwszym roku mistrzostw świata, potem było srebro na następnym roku i został mistrzem świata w następnym roku, a zatem ten Gorzów, Owal, kibice, no i też trzeba powiedzieć, klub służył naszemu mistrzowi świata i dlatego chcemy powiedzieć mu 30 sierpnia w dużym anturażu kibiców, którzy przyjadą z całego świata, powiedzieć dziękuję. Wielkość Tomka Goloba świadczyła o naszej pierwszej rozmowie, bo wypadało stworzyć mu warunki takie. Bartek jest nam oczywiście też bliski sercu, ale on jako były mistrz świata miał prawo wybrać sobie tą dziką kartę i my byśmy tą dziką kartę na pewno mu dali, a Bartek by się na pewno nie obraził, że byłby pierwszym rezerwowym. Dobrze mówię, Bartek? Cieszę się bardzo, że akceptujesz to, bo już się bałem, że nakrzyczysz na mnie. Jedno jest pewne, proszę Państwa, pierwsze słowa, które tylko my tu z prezesem Maciejem Zborą zadawaliśmy to pytanie, co o tym sądzi, pierwsze były słowa jego takie: nie, powinien w Gorzowie jechać Bartek, i za to Ci dzisiaj, Tomek, bardzo serdecznie dziękuję. My chcemy pokazać też jako klub, że potrafimy powiedzieć dziękuję, bo za to, co zrobił dla nas Tomasz Golob, chcemy 30 sierpnia powiedzieć po prostu w takim pięknym anturażu Grand Prix dziękuję, a wiemy o tym doskonale, że zawsze w Gorzowie jest pełen stadion, więc ja jestem przekonany, że przy pełnym stadionie będziemy skandować Tomek dziękuję. A Stal Gorzów chce pożegnać mistrza świata 30 sierpnia na Grand Prix, jego jako zawodnika i uczestnika Grand Prix. A tobie, Tomek, życzymy, żebyś jeździł o jeden rok dłużej jak Chuszcza.
Rzeczywiście, tylko mogę potwierdzić te słowa. Ogromny zaszczyt mnie spotkał, jeśli chodzi o zaproszenie przez pana Władysława Komarnickiego, honorowego prezesa Stali Gorzów, jak i pana Zmory, prezesa teraźniejszego, który mnie zaprosił właśnie na te zawody. Więc żeśmy doszli do wniosku, że moja jazda już nie ma takiego wymiaru, bo przecież nie jadę od pierwszej eliminacji przez 12. Dlatego też moje stanowisko było bardzo przemyślane i oczywiste, żeby to miejsce zajął młody zawodnik, który będzie reprezentować nie tylko wasze miasto, ale też i kraj, Bartek, któremu się to należy, i myślę, że tutaj nic wielkiego się nie dzieje. Chciałbym też w tym dniu się pożegnać z wszystkimi kibicami, którzy będą na tym stadionie, jak i też z kibicami w całej Polsce, dlatego że mój kierunek Grand Prix już się zakończył. Już, że tak powiem, gdy decyzję podjąłem, a jeszcze bodajże w szpitalu, ona się nie zmieniła i się nie zmieni. Przejechałem 19 lat dla kraju, dla miast, dla różnych osób. Myślę, że zrobiłem tą pracę dobrze, wykonałem i będę chciał się pożegnać z kibicami w całej Polsce, żeby zrozumieli, że ja już w Grand Prix nie pojadę. Myślę, że to jest tym bardziej fajna rzecz, że tutaj 4 lata przejechałem w tym klubie. Że poznałem mnóstwo fajnych osób, tak? Że poznałem pana prezesa Komarnickiego, który jest wielką osobowością, tak? Nie tylko przy Żula, ale też i poza nią. Jest to człowiek, który potrafił mi wytłumaczyć w 2008 roku, tak bodajże, czy 2007, że moje miejsce powinno być w Gorzowie. I to się tak stało. Wtedy, kiedy pan Komarnicki zadał mi pytanie, czy jest możliwe, żeby zdobyć tytuł mistrza świata, żeby zdobyć te wszystkie inne trofea i laury. Ja powiedziałem tak, pod jednym warunkiem, że będziemy ciężko na to pracować. Więc pan Komarnicki powiedział: chcę tego z tobą dokonać, chcę, żeby Gorzów był szczęśliwy, dumny, żeby drużyna była na podium mistrzostw Polski, co się udało, i wiele innych rzeczy. Więc ja przystałem na to, za co bardzo dziękuję, bo gdyby nie wtedy ta propozycja, być może nie byłoby mistrzostwa świata i nie jeździłbym już na Żużlu. Także bardzo za to dziękuję, bo to jest osoba, dla której warto, z którą warto, dla której warto też tworzyć wielkie, nieprzeciętne rzeczy. I chciałem jeszcze przypomnieć, że te wszystkie rzeczy zdobyłem właśnie w Stali Gorzów, dla Stali Gorzów i dla siebie, jeśli chodzi o Mistrzostwo Świata, i stąd to zaproszenie przyjąłem z uśmiechem na twarzy, z radością, bo wiemy, jak było w innym mieście. Chciałem również zaprosić wszystkich kibiców w Gorzowie przede wszystkim, jak i z całej Polski, żeby przybyli 30 sierpnia na wielkie zawody, które się odbędą w Gorzowie, bo to są zawody, które są same w sobie piękne, i przy pełnym stadionie niech zwycięża najlepszy. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Proszę o zabranie głosu Marka Zmarznika.
Ja tu bym chciał przede wszystkim podziękować klubowi, że widzą mnie jako zawodnika, żebym wystartował w tym Grand Prix z dziką kartą. Będę chciał się na pewno pokazać z jak najlepszej strony, jeżeli pojadę, dla kibiców Stali, jak i dla całej Polski. Cieszę się, że również będzie pan Tomasz Golob na tych zawodach, co na pewno podniesie prestiż i no na pewno będzie mi się fajnie też jechać, jeżeli go gdzieś tam będę widział. I zapraszam wszystkich kibiców na 30 sierpnia na Grand Prix w Gorzowie.
A ja przypomnę, że był to materiał nadesłany do nas przez kolegów zaprzyjaźnionego lubuskiego Radia Zachód. My oczywiście też zrewanżowaliśmy się materiałami tymi żużlowymi, chociażby z Grand Prix Finlandii w Tampere. I to tyle w naszym dzisiejszym, nieco krótszym magazynie żużlowym. Do usłyszenia w magazynie żużlowym za tydzień o zwykłej porze.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.